W uchu na świat Andrzej Wasilewski, miłośnik aktywnego wypoczynku, którego jednym z ulubionych kierunków wypraw po Polsce są Bieszczady. Dzień dobry.
Dzień dobry. Góry w moich zainteresowaniach pojawiły się wcześniej niż Bieszczady. Były to Beskidy, Karkonosze. O Bieszczadach tylko dużo słyszałem i uznawałem wtedy, chodząc w czasach licealnych w góry, że jeszcze nie jestem godzien, żeby pojechać w Bieszczady. Że to są po prostu jakieś szczególne góry. Taka legenda, opowieści o tych górach, o ich dzikości, taki specyficznej tkance, społecznej kulturze. Więc dopiero uznałem, że jestem dojrzały do wyjazdu w Bieszczady w 1984 roku. Uznałem, że już jest ten moment i właśnie w lipcu 1984 roku pojechałem w Bieszczady i to właśnie było inne zjawisko zupełnie od tych Beskidów Śląskiego, Żywieckiego czy Karkonoszy.
Pamiętasz to pierwsze wrażenie?
Doskonale pamiętam i dzisiaj cały czas to przywołuję, bo te góry, które wtedy zobaczyłem, to dzisiaj już nie są te. Zajechaliśmy do Ustrzyk Górnych z Zagórza, to była taka stacja końcowa i tam już trzeba było PKS-em przedostać około 80 kilometrów. Same już te wysokie Bieszczady, ludzie oczywiście z plecakami, autobusów może 2-3 w ciągu dnia. I różne opowieści, jak to w tym autobusie się jedzie, jak kierowcy traktują. Taki tekst znany bieszczadnikom, z kempingami nie zabieram. Chodziło o takie plecaki z zewnętrznym stolarzem metalowym. Ale około 16-17 udało się tam dotrzeć. Dzisiaj można to zrobić w ciągu, jeśli ktoś zajedzie pociągiem do Zagórza, zaczęły znowu jeździć, to już o 10 można busem, prywatnym busem, których tam jest bardzo dużo, więc dużo łatwiej jest. Stąd jest ta dostępność większa, ale tutaj o czym innym chciałem mówić. Jak to wyglądało moje pierwsze wycieczki? Pierwsza to była przez Szeroki Wierch na Tarnicę, dalej chciałem iść przez Krzemień, Rozsypaniec i dojść do granicy z Ukrainą, do Przełęczy Bukowskiej, bo tam się kończył szlak. Dzisiaj ta mapa wygląda nieco inaczej. I co zapamiętam? Byliśmy w trójkę, jeszcze dwie osoby ze mną i ani przed nami, ani za nami, ani z boku nie było innych ludzi, a był to lipiec. Dzisiaj to jest coś nie do wyobrażenia.
Czyli tylko otwarte przestrzenie po horyzont
tak,
i wy.
Tak, my i ten Krzemień charakterystyczny, taki grzebień skalny. Doszliśmy do Krzemienia, dalej już do Rozsypańca nie doszliśmy. Rozsypaniec też jest takim skalnym grzebieniem.
Ten pierwszy kierunek, który wybrałeś, to był ten najwyższy szczyt bieszczadzki.
Tak, tak, Ustrzyk to jest droga wyjścia bądź na Połoninę Caryńską, bądź na Tarnicę przez Szeroki Wierch. To jest taki długi szlak, 3 godziny około na samą Tarnicę i później z Tarnicy można jeszcze to przedłużyć, Gniazdo Rozsypańca Halicza, to jest piękna trasa. Na horyzoncie nie widać żadnych zabudowań, żadnej jakiejś tam cywilizacji. No Wołosate już widać, ta miejscowość, najbardziej na południe wysunięta miejscowość w Polsce. Więc przestrzenie, te głębokie doliny, ta Połonina, taka charakterystyczna właśnie tylko dla Bieszczad, taka odkryta łąka.
Kołyszące się trawy.
Powyżej właśnie granicy lasu, więc to jest coś, czego w Beskidach czy Tatrach, czego nie ma. To jest tylko tam.
Ta pierwsza wyprawa z Ustrzyk na Tarnicę i dalej na Krzemień, jednodniowa?
To było na jeden dzień, dlatego że tam nie było miejsca, gdzie można było gdzieś zanocować. To było w górach, więc musieliśmy wrócić. A wtedy jeszcze, po dojściu Rozsypańca, trzeba było wracać tą samą drogą, gdyż ta droga, która dzisiaj idzie z Przełęczy Bukowskiej do Wołosatego, wtedy nie było, bo to była granica z Imperium, więc tam się nie można było zbliżać. Groziło spotkaniem ze Strażą Graniczną, wtedy to się nazywało WOP, Wojska Ochrony Pogranicza. Mogło być nieprzyjemnie.
Czy Bieszczady to są góry wymagające? Czy trzeba się przygotować na wyjazdy w Bieszczady?
Mogą Bieszczady zaskoczyć, dlatego że niektórzy to uważają, że takie pagórki, zielone pagórki pokryte lasem, a na górze taką łąką z wysoką trawą. Ale Bieszczady charakteryzują się dosyć dużymi wysokościami względnymi, czyli krótka może z geografii powtórka. Wysokości są podawane w metrach nad poziomem morza, ale oczywiście będąc w Ustrzykach Górnych nie wchodzimy od poziomu morza czy od poziomu zero. Mniej więcej od 600 metrów nad poziomem morza są Ustrzyki, a Połonina Caryńska o 600 metrów wyżej, więc to jest 200 pięter w ciągu około godziny. Więc duże wysokości względne. Podobne wejścia mamy na Wielką Rawkę od strony Ustrzyk Górnych, czy na Połoninę Betlińską z brzegów górnych, więc duże wysokości względne, więc mogą takich turystów, którzy sobie zlekceważyli, że to nie są wysokie granie w Tatrach, to mogą zaskoczyć bardzo.
Ale damy radę, tylko dłużej zajmie
radę,
nam trasa wędrowania?
Damy wszyscy radę, tylko nie możemy się zniechęcać. Po prostu idziemy swoim tempem. Nawet to tempo, które jest zapisane na znakach, to ono też nie jest jakieś frustrujące, bo ono do takiej
spokojnej wędrówki
z plecakami, więc wejdziemy.
Wuchu na świat Andrzej Wasilewski, miłośnik Bieszczad, krainy przestrzeni, magii, tajemnic.
Właśnie, szczególne miejsce na mapie Polski. To już niestety wiąże się z pewną taką smutną historią tego miejsca po II wojnie światowej, kiedy to ludność, która tam zamieszkiwała od kilkuset lat. Duże miejscowości, Ustrzyki Górne, Wołosate, Brzegi, Wetlina, to były miejscowości, które liczyły po kilkuset mieszkańców. Ustrzyki Górne to 900 mieszkańców, Wołosate 700 mieszkańców, więc bardzo duże miejscowości. I one po prostu pewnego dnia, z dnia na dzień dosłownie opustoszały. Nie było tam ludzi. Związane to jest z przesiedleniami po ustaleniu granicy między Polską a ZSRR, z takimi wysiedleniami miejscowymi, wywożeniem tamtejszej ludności. Wywożono początkowo do ZSRR, a później ostateczny kres temu życiu, które tam od kilkuset lat miało miejsce, położyła akcja Wisła. Kiedy to wywieziono 120 tysięcy ludności stamtąd na dzisiejsze Warmia, Mazury czy Pomorze Zachodnie. Bardzo smutne. W 1989-1990 roku Senat Rzeczpospolitej z taką rezolucją, odezwą przeprosił za tą akcję.
Jednym z efektów tej sytuacji były takie rozsypane w pejzażu Bieszczad chaty, które stały niczyje, opuszczone.
To znaczy tam praktycznie nie zostało nic. Zostały tylko drzewa w sadach, zostały stare studnie, które są do dzisiaj. I to właśnie jest z tymi pięknymi krajobrazami, z tymi połoninami, takie połączenie niesłychanie, trudno to nawet opowiedzieć słowami, ale doznaje się takiego specyficznego uczucia, że życie jednak jest bardzo ulotne i to jest coś fascynującego, że w środku lasu dzisiaj kwitnie owocowe drzewo, czy ma już owoce, jeśli jesteśmy tam latem.
Czyli w otwartym pejzażu ślady życia takiego oswojonego właśnie.
Tak,
mirabelka, właśnie. Jabłonka, grusza,
Wyraźnie
śliwa.
Widoczne też tarasy pól, które uprawiano. Nazwy na mapie. Teraz na szczęście zainicjowany taki projekt Bieszczady Odnalezione, by się odtwarza, to znaczy nie odbudowuje się tych miejscowości, tylko stawia się znaki, że tu była miejscowość taka, tu taka, więc takie drogowskazy charakterystyczne. No niestety miejscowości nie ma. Niektóre się odtworzyły. Wołosate, gdzie jest teraz kilkanaście domów, odtworzyły się Ustrzyki Górne, gdzie powstała dyrekcja Parku Bieszczadzkiego, który powstał w 1973 roku. Najbardziej się odtworzyła Wetlina, która jest dzisiaj takim centrum turystycznym. Bieszczad jest to największa miejscowość w gminie Cisna. Gmina Cisna jest odrobinę dalej na północ.
Czyli teraz można przejść takim szlakiem Bieszczad Odnalezionych?
Tak, te szlaki są znakowane w jakiś sposób i można to odnaleźć na mapie. Tak. Taki jeden z ciekawszych odcinków, jeśli można to teraz powiedzieć, to jest wzdłuż potoku Wetlina od Kalnicy do Polanek i tam są trzy miejscowości. Kalnica, która się odtworzyła jako osada leśna, bo tam rozpoczęto po wojnie intensywną gospodarkę leśną, to się najszybciej odtworzyło. Leśnicy plus żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza to byli pierwsi nowi mieszkańcy, ta ludność napływowa. Więc w tej dolinie piękny przełom Wetliny z Kalnicy do Polanek. Trzy miejscowości, prócz odtworzonej Kalnicy, nieistniejący Jaworzec, Łuch i Zawój. Pięknie położone, bajecznie nad potokiem Wetlina, który wpływa do Solinki. Widzimy przełom, urwiste brzegi potoku Wetlina. Widzimy wzgórza dosyć strome, po jednej stronie falową, ale idziemy taką głęboką doliną, zalesioną. Zimą nawet możemy tam usłyszeć jakieś wycie wilków. Nadal Bieszczady są dzikie, nawet dzisiaj.
Czy ma znaczenie pogoda, jeśli wybieramy się w Bieszczady?
Pogoda ma znaczenie, bo tam potrafi po prostu lać przez parę tygodni. Jeśli turysta, który ma obecne jakby standardy podróżowania, trafi w taką pogodę, na przykład tydzień, dwa i leje deszcz.
Może się zniechęcić.
Może się zniechęcić. To wiąże się oczywiście od razu z błotem na szlakach charakterystycznym. Może być trudno. W tym roku na weekend majowy było jeszcze na przykład bardzo dużo śniegu. Na północnych stokach około metra śniegu było. Takie wejścia można było zaliczyć zimowe. Aura jest tam bardzo kapryśna, więc trzeba trafić tą pogodą. Nie ma takiego momentu, że cały czas leje. Mhm. Chociaż w tym roku na maj prognozy były fatalne, a mimo to każdego dnia po południu wschodziło piękne słońce i mieliśmy widoki. Nie musimy na przykład przejść całej połoniny wetlińskiej, możemy przejść na Smerek i wrócić do Wetliny, czy wrócić do Kalnicy, możemy wejść na połoninę Caryńską i wrócić z powrotem do Ustrzyk, czy do brzegów, możemy wejść na Wielką Małą Rabkę od strony Przełęczy Wyźniańskiej, nie jest zbyt długo, więc nawet po południu. Oczywiście jak chcemy zaplanować jakąś taką pełną trasę, no to wtedy musimy mieć cały dzień, jak na przykład z Wołosa Polsatego przez Przełęcz Bukowską, Sypaniec, Halicz, Tarnice, Bukowe Berdo, gdzieś do Pszczelin, no to to wtedy trzeba mieć dużo czasu już i raczej uważać na pogodę.
Odkrywamy wspólnie kraniec, skrawek południowo-wschodniej Polski, Bieszczady. Takie miejsca twoim zdaniem, w które koniecznie powinniśmy zawędrować, odwiedzając Bieszczady?
Myślę, że dla turystów, którzy jadą tam pierwszy raz, to taką klasyczną trasą są połoniny. Połonina Wetlińska, najdłuższa połonina w Bieszczadach. 8 kilometrów. Oczywiście trzeba tam wejść na tą grań. Później jest, jak już się wejdzie na grań, to już jest prościej.
To jest długa trasa?
To jest 8 kilometrów, więc samo wejście z Wetliny, na przykład zaczniemy z Wetliny, już możemy sobie Smerek darować, bo możemy sobie utrudnić i wejść z Kalnicy na Smerek. On początkuje połoninem, jest najwyższym punktem i dosyć strome wejście z Kalnicy, ale żeby sobie ułatwić to, powiedzmy, na Przełęcz Orłowicza, to ponad godzina 40 chyba idziemy. Ja nie znam tych tras w kilometrach. Zawsze posługujemy się w górach. Nasze polskie znaki mówią o czasie,
który potrzebny, by
teraz
je pokonać.
Teraz mamy telefony z różnymi aplikacjami, więc czasami sobie mierzę, żeby wiedzieć, ile przechodzę. I później, jak dochodzimy do Przełęczy Orłowicza, to mamy przez połoninę 8 kilometrów do zejścia do brzegów górnych, bądź na Przełęcz Wyżnią.
I to jest taka spokojna, spacerowa trasa?
Tam jest jeszcze takie drobne wejście na punkt kulminacyjny tej połoniny, ale już to nie jest takie jak samo wejście na połoninę. I strome zejście, albo mniej strome na Przełęcz Wyżnią, albo bardziej strome do brzegów, do Berechów. Z tym, że obecnie to zejście żółtym szlakiem na Przełęcz Wyżną jest zamknięte z powodu tego, że się buduje nowe schronisko na połoninie wetlińskiej.
Kiedy idziemy połoniną wetlińską, to w pejzażu, w widokach mamy takie szerokie spojrzenie na inne szczyty.
Tak, oczywiście. Właśnie
otaczają.
To jest charakterystyczne dla połoniny, że my tam widzimy, właściwie widzimy wszystko. Na południe widzimy połoniny pasma granicznego, czyli najbardziej widoczna Mała i Wielka Rawka. Na wprost, idąc od Przełęczy Orłowicza w kierunku brzegów, widzimy gniazdo Tarnicy z Tarnicą, Rozsypańcem, Haliczem, właściwie wszystko widać. A na północ widzimy Magurę Stuposiańską, a dalej Otryt, pasmo Otrytu, które geografia taka klasyczna nie zalicza do Bieszczadów, ale geografia turystyczna jak najbardziej.
Połonina Wetlińska na pewno będzie się kojarzyć z chatką Puchatka.
Chatką Puchatka albo chatką wiatrów i z chatką, ale też z człowiekiem, który to wszystko stworzył. Mamy tutaj obok siebie książkę, która została wydana w ubiegłym roku o Ludku Pińczuku, który jest takim pionierem bieszczadzkiej w ogóle turystyki. Przybył tam na początku lat 60. i cały czas tam coś tworzył. To on z tej właśnie chatki, która na Połoninie powstała w celach jakichś wojskowych, militarnych, mówi się, że do obserwacji samolotów, bardziej złośliwi opowiadają, że to było do wypatrywania samolotów amerykańskich, które rzucały stonkę na nasze pola w latach 50. Później wojsko to opuściło z racji tego, że to nie było strategiczne miejsce, bo tuż za Miedzą był nasz wielki brat, więc tam było stosunkowo bezpiecznie. No i Lutek zaczął to przerabiać na schronisko, które funkcjonowało do niedawna i było kultowym miejscem. Warunki turystyczne były trudne, ale miejsce przewspaniałe. No Lutek to jest właśnie bieszczadzka legenda.
Do dziś żyje.
Do dzisiaj żyje. Szedł z gór do Wetliny i tam sobie obserwuje to, co się dzieje na Połoninie, na samej górze, czy to, co tam powstanie, będzie jak oddawało ducha tego miejsca, czy to nie będzie zbyt komercyjne.
Pięknie, cudownie, inspirująco, pasjonująco bywa w Bieszczadach. Początkujący muszą wybrać się na Połoninę Wetlińską, no ale to nie jest jedyny szlak, który powinniśmy poznać.
Jest takich kilka klasycznych turyści, którzy pierwszy raz tam pojechali, powinni to zobaczyć. Później przyjdzie czas na inne miejsca.
Dla wtajemniczonych.
Bardziej odludne, bo tutaj niestety teraz latem i wiosną, nawet jesienią będziemy, jesienią troszkę mniej, ale latem na pewno będziemy szli w dużej grupie.
Współwędrowców.
Współwędrowców, tak. Ale musimy to zobaczyć, bo może nas zachwycić. I kolejną klasyczną trasą to jest Połonina Careńska. Ona jest krótsza, ma 4 kilometry, ma 4 charakterystyczne wierzchołki. Możemy wchodzić od brzegów górnych, strome podejście, ale niezbyt długie. Da się to przejść w 50 minut. Później przejście przez Połoninę i zejście do Ustrzyk Górnych.
Ale gdzie możemy też z Ustrzyk
wejść. Ale możemy z Ustrzyk, gdzie jest 600 metrów różnicy poziomu, wtedy 200 pięter. To mniej więcej z jednej, z drugiej strony to 200 pięter trzeba pokonać, żeby przejść Połoniną. Jeśli zmęczymy się, to możemy w połowie zejść na Przełęcz Wyżniańską albo na drugą stronę do bardzo urokliwego miejsca w Dolinę Careńskiego. I to jest chyba jedno z najpiękniejszych miejsc. To jest dolina między Połoniną Careńską Czaryńską, a Magórą Stuposiańską. Kiedyś istniała ta miejscowość Czaryńskie. Została wysiedlona i zniszczona. Został tylko cmentarz, ruiny, jakieś cerkwisko stare. Ten cmentarz jest niezwykle malowniczo położony. Dwa potoki spływają, tworząc półwysep i groby, które świadczą, że tam było kiedyś życie. Pod koniec lat 60. taka ciekawostka, to miejsce upatrzyli sobie polscy hipisi i tam sobie przebywali. Zresztą prześladowani przez Wojska Ochrony Pogranicza i Milicję Obywatelską, ale nie dawali się, wracali po każdym jakimś takim nalocie. Właśnie tą Dolinę Czaryńskiego też polecam, niezwykle barwna, a możemy zejść do Łuszczyk i mamy Połoninę Czaryńską zaliczoną.
Mówisz Połonina Czaryńska i widzisz co?
Charakterystyczne takie cztery wierzchołki, oczywiście odkryty teren ponad granicą lasu i też widoczność 360 stopni na różne strony. Ale jeszcze może wrócę na moment do Połoniny Wetlińskiej. Tam z okolic chatki Puchatka, podczas tak zwanej inwersji temperaturowej, kiedy to temperatura na górze jest wyższa, jest cieplej niż na dole, to jest, się zdarza najczęściej zimą i wtedy podczas tej inwersji można zobaczyć Tatry. To jest 150 km linii prostej. No niestety tylko mam takie zdjęcie, którym jest to zjawisko. Za rzadko po prostu chyba jeżdżę i nie widziałem na razie, ale mam nadzieję, że mi się jeszcze się uda. Teraz kolejna klasyczna trasa, czyli pasmo Małej i Wielkiej Rawki. Żeby było prościej, to będziemy wchodzić z Przełęczy Wyżniańskiej. Są dwie przełęcze o podobnej nazwie, więc nawet lokalni busiarze je czasami mylą, więc musimy być dobrze zorientowani, żeby wylądować we właściwym punkcie startowym. Przełęcz Wyżna to jest ta przełęcz, z której wchodzi się, jest bliżej Wetliny, wchodzi się na Połoninę Wetlińską, żółtym szlakiem. A Przełęcz Wyżniańska jest bliżej Ustrzyk Górnych i tam wchodzimy albo na Połoninę Czaryńską, możemy wejść w połowie jej biegu, albo na Małą Rawkę, a z Małej Rawki na Wielką Rawkę, a z Wielkiej Rawki możemy pójść na Trójstyk Granic Kremenaros-Krzemieniec, gdzie schodzi się granica ukraińska obecnie, słowacka i polska.
I co cię tam zachwyca?
Te piękne widoki, z każdego miejsca inne właściwie, na dole nieprzebyte lasy, no i taka pustka, brak cywilizacji widocznej.
Bieszczady to takie miejsce, które skłania do refleksji, przemyśleń, do spojrzenia nie tylko wokół siebie, ale i w siebie?
No myślę, że tak. Zresztą cała taka dosyć bogata literatura, poezja, to tam zawsze jest kontekst taki, że wyjedźmy w Bieszczady, żeby coś zmienić w swoim życiu, czasami radykalnie zmienić w swoim życiu. Więc ja takiego modelu nie wybrałem i tylko tam jeżdżę, ale zawsze tam jeżdżę w celu naładowania jakichś mentalnych akumulatorów, a niektórzy tam wyjechali po to, żeby zmienić swoje życie i zrobić coś innego. Czasami byli to ludzie zagubieni, outsiderzy, chcieli w ten sposób, w takiej pustce, bo to były dzikie pola po 47 roku, to były dzikie pola, nic tam nie było, właściwie nie było ludzi, więc można było po swojemu żyć.
Bieszczady kojarzą się nie tylko z fascynującymi widokami, ale też z niezwykłymi ludźmi.
Niezwykli ludzie, którzy tam znaleźli się po 47 roku, całe lata 50. były to bardzo odludne tereny i właściwie tam w latach 50., w drugiej połowie lat 50. pionierzy zaczęli się pojawiać. Tacy ludzie jak Lutek Pińczuk, który jest takim bieszczadzkim kowbojem, może ostatnim, zresztą miał ciekawe epizody, potrafił koniem przejechać z Bieszczad w Beskid Śląski i wrócić. Barwna postać. Nadal na szczęście możemy Lutka spotkać gdzieś w Wetlinie. To jest jedna z takich barwnych postaci, ale są też inne, opiewane przez poetów, na przykład Władysław Nadopta, którego niektórzy, którzy słuchają muzyki z kręgu Krainy Łagodności, mogą znać. A ci, którzy są trochę starszakami, w latach 80. podróżowali w górach, kiedy to każda grupa turystyczna właściwie miała gitarę jakiegoś śpiewaka. To jest słynny Majster Bieda z piosenki Wojtka Bellona. Człowiek, który też miał barwny życiorys, urodzony we Lwowie, tam szybko stracił rodziców, powrót do Polski i w latach 60. przyjechał w Bieszczady i tam został. Miałem też okazję go osobiście spotkać, widzieć. Był rezydentem bacówki pod Małą Rawką, którą prowadził mój przyjaciel, człowiek, którego ja poznałem w górach. Dzisiaj też wracam w góry, żeby spotkać tych ludzi. Możemy też odbyć w Bieszczady pod kulinarną.
Czego nie możemy nie spróbować, będąc w Bieszczadach teraz?
Nie możemy nie spróbować naleśnika giganta, który jest podkarpackim takim produktem certyfikowanym. To się nazywa naleśnik, ale to tak naprawdę jest taki wielki placek z jagodami, tam zbieranymi. Między innymi do pierwszych placków zbierał jagody Majster Bieda, który tym się trudnił.
Czyli lokalnie jest w naleśniku, bo owoce z lasów
owoce,
bieszczadzkich.
Tak, też tam takim smakiem jest niedźwiedzi czosnek.
Mówiliśmy o szlakach dla Polski. początkujących, dla tych, którzy wybierają się tam po raz pierwszy. A gdybyś miał podpowiedzieć kierunek dla wtajemniczonych?
Dla bardziej wtajemniczonych to na początku wchodzimy na taką klasyczną trasę, gdzie będziemy spotykać wielu turystów, czyli idziemy na Małą Rawkę, później Wielką Rawkę, na Krzemieniec, Krzemenaros, gdzie stykają się te granice i do tego momentu mamy dużo ludzi. A od tego momentu idziemy w kierunku Rabiej Skały, gdzieś jeszcze 5 godzin mamy i tam już mamy tylko wytrawnych turystów. Kilkunastu ich spotykamy w ciągu dnia z plecakami. I z Rabiej Skały po 5 godzinach jeszcze mamy około 3 godzin zejście do Wetliny. To jest jedna z takich tras dla wytrawnych, a inna trasa to możemy na przykład z Wetliny, ze Smerka, przez Jasło, Okrąglik do Cisnej. I tam będziemy tylko spotykali turystów, a też mamy mniej odkrytych takich przestrzeni, ale też są i tak samo widzimy piękne widoki na całe Bieszczady.
To są szlaki dla wytrawnych właśnie dlatego, że w pewnym momencie znikają turyści i jesteśmy sami i mierzymy się z tą przestrzenią wokół nas. Czy też wymaga dodatkowych sprawności wędrującego?
Nie trzeba tylko dwie sprawne nogi, i tylko że one są dłuższe po prostu, czyli już kondycyjnie musimy być na to
lepiej przygotowani,
mieć jakąś wodę, troszkę jakiegoś siedzenia i jeśli są trudne warunki, jakieś tam zimowe, no to musimy być dobrze przygotowani, bo często właśnie też są lekceważone z tego powodu, że są niższe od Tatr na przykład i GOPR ma tam co robić, a przestrzenie są ogromne.
Czyli idąc w Bieszczady, nie lekceważymy tych wysokości, które tam osiągamy, przygotowujemy się tak, jakbyśmy szli w klasyczne góry.
Tak, zawsze mamy wszystko na różną pogodę, czyli mamy coś ciepłego, jakiś polar, no i oczywiście koniecznie coś od deszczu. To może przedłużyć ten stan naszej nieprzemakalności. Wtedy nie wyziębimy się, nie zmarzniemy. Więc
no i
nie
podstawa to
gór.
Dobre buty.
Podstawa to dobre buty. Są różne teraz z różnymi membranami, które są teoretycznie nieprzemakalne. One muszą być raz wygodne do chodzenia, po to, żebyśmy mieli bezpieczną tutaj zwłaszcza nogę w kostce, żeby się nam nie wykręciła. No i ten aspekt wodoodporności.
Na wyprawę w Bieszczady długo cię namawiać nie trzeba.
Nie. Lubię jeździć w Bieszczady i lubię też pokazywać innym ludziom. Mam za sobą kilkadziesiąt wycieczek i obozów wędrownych w Bieszczadach i przeważnie nie spotkałem się z takimi, którzy powiedzieliby, że im się to nie podoba. Takie motto, bo są takie dwie narracje. Jedna to można Bieszczady pokochać albo znienawidzić, a drugie to, że Bieszczady jedzie się tylko raz, a później wraca i wraca. To właśnie jest tym drugim przypadkiem. Pojechałem raz i wracam i wracam.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat był Andrzej Wasilewski.